Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Lichwa i hazard to straszna plaga, powiedział papież, spotykając się z organizacjami, które pomagają ofiarom tych procederów. Wskazał też na potrzebę wprowadzenia niezbędnych mechanizmów ochronnych. We Włoszech odbyła się beatyfikacja Teresia Oliveriego. Podczas II wojny światowej walczył u boku Niemców na froncie wschodnim. Po powrocie do ojczyzny działał w ruchu oporu, zginął w obozie koncentracyjnym. Ponad 500 000 Brazylijczyków wzięło udział w uroczystościach ku czci Matki Bożej Żeglarskiej w Porto Alegre. Witam 3 lutego i zapraszam na serwis informacyjny. Władze publiczne, a zwłaszcza ci, którzy sprawują nadzór nad systemem bankowym, powinni chronić obywateli, a w szczególności rodziny, przed plagą lichwy. Mówił o tym papież, spotykając się z włoskimi organizacjami i fundacjami, które pomagają ofiarom lichwy i hazardu. Na wstępie zauważył z uznaniem, że dzięki ich działalności w ciągu ostatnich 20 lat udało się pomóc ponad 25 tysiącom rodzin. W ten sposób mogły one zachować swój dom, firmę, a przede wszystkim godność. Franciszek podkreślił, że lichwa upokarza i zabija. Jest złem dawnym, lecz wciąż obecnym, które niczym wąż dusi swe ofiary.
Lichwie można zapobiegać, wychowując do skromnego stylu życia, który potrafi odróżnić to, co zbyteczne, od tego, co konieczne i który uczy odpowiedzialności, by nie zaciągać kredytów na zakup rzeczy, z których można zrezygnować. Ważne jest, abyśmy rehabilitowali cnoty ubóstwa i ofiarności. Ubóstwa, by nie stać się niewolnikiem rzeczy, i ofiarności, bo w życiu nie można mieć wszystkiego. Ważne jest kształtowanie mentalności odznaczającej się prawością i uczciwością, zarówno u jednostek, jak i w instytucjach.
Zdaniem papieża u podłoża wszystkich kryzysów gospodarczych i finansowych leży koncepcja życia, która na pierwszym miejscu stawia zysk, a nie człowieka. Dlatego godność człowieka, etyka i solidarność muszą zawsze znajdować się w centrum polityki gospodarczej. Instytucje publiczne powinny też walczyć z tym, co sprzyja praktyce lichwy, na przykład z hazardem. Franciszek przyznał, że w Buenos Aires osobiście widział starsze już kobiety, które pobierały z banku emeryturę, a następnie udawały się z nią do salonów gier hazardowych. Jest to patologia, która cię pociąga i zabija, dodał papież.
Lichwa jest grzechem ciężkim, zabija życie, depcze godność człowieka, jest siłą napędową korupcji i przeszkodą dla dobra wspólnego. Osłabia ona również społeczne i gospodarcze fundamenty kraju, ponieważ z tak wielką liczbą ubogich, z tyloma zadłużonymi rodzinami, z tyloma ofiarami groźnych przestępstw i z tak wielką liczbą ludzi skorumpowanych, żaden kraj nie może planować poważnego odrodzenia gospodarczego ani czuć się bezpiecznie.
Franciszek zwrócił też uwagę na pozytywne osiągnięcia organizacji, które pomagają ofiarom lichwy i hazardu, przywracają im ufność i pomagają podnieść się z nędzy. Są też zachętą dla instytucji publicznych, aby wdrażały odpowiednią politykę pomocową. Dla samych lichwiarzy są natomiast wezwaniem do opamiętania, by zrozumieli, że nie wolno zabijać brata dla pieniędzy.
Ludzie, którym pomogliście się wydostać z lichwy, mogą zaświadczyć, jak gęsta i przerażająca jest ciemność tunelu, który musieli przebyć. Silniejsze jest jednak światło, które może oświecić i dać pokrzepienie. Dla ludzi ubogich, zadłużonych, dla firm, które doświadczają trudności, możecie być punktem odniesienia, który daje nadzieję. Nadal pełnijcie waszą posługę z odwagą i wytrwałością. Jest to cenny zaczyn dla całego społeczeństwa. Dobrze o tym wiedzą ofiary lichwy i hazardu, których przedstawiciele byli tu z wami. Kieruję do nich moje pozdrowienie i słowa zachęty, bo wiem, że z pomocą Boga i dzięki solidarności tak wielu braci weszli na nową drogę. Ludziom, którzy znajdują się jeszcze w głębi tunelu, przekazujcie waszą odwagę, dzieląc się własnym doświadczeniem i dając świadectwo, że z lichwy i hazardu można się wyzwolić.
Na zakończenie papież ponowił apel o kształtowanie nowego humanizmu gospodarczego i położenie kresu gospodarce wykluczenia i niesprawiedliwości, która zabija i w której ludzie nie są już osobami, lecz narzędziem logiki odrzucenia, powodującej wielkie nierówności. W Vigevano na północy Włoch odbyła się beatyfikacja Teresia Oliveliego, świeckiego Włocha zamordowanego w wieku 29 lat podczas II wojny światowej w obozie koncentracyjnym Herzbrück niedaleko Norymbergi. Teresio Olivelli urodził się w 1916 roku w głęboko religijnej rodzinie. Po ukończeniu studiów prawniczych został asystentem na Uniwersytecie Turyńskim. Był zaangażowany m.in. w działalność Akcji Katolickiej i innych ruchów kościelnych. Poświęcał się biednym, chorym i starszym. W 1941 roku na ochotnika zgłosił się do wojska i jako strzelec alpejski walczył na terenie Związku Radzieckiego. Po powrocie do ojczyzny działał w katolickim ruchu oporu, narażając się nazistom i faszystom, którzy ostatecznie aresztowali go w roku 1944. W Herzbrück, gdzie znalazł się po wcześniejszym pobycie w kilku innych obozach, poświęcił się pomocy współwięźniom, opiekował się chorymi, organizował spotkania modlitewne i lekcje katechizmu. Zmarł po brutalnym pobiciu przez strażnika 17 stycznia 1945 roku. Mówi kardynał Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, który w imieniu papieża przewodniczył beatyfikacji.
W czasie wojny na froncie, w Związku Radzieckim czy pobytu w obozach koncentracyjnych uderzała autentyczność jego wiary, prostej, pewnej, okazywanej nie tylko słowami, ale przede wszystkim czynami. Dodawał odwagi, podtrzymywał, pocieszał. Modlił się i zachęcał do modlitwy. W trudnym odwrocie z Rosji żołnierze znajdowali w nim wsparcie religijne. Trudności nie zdołały go pokonać, ale wzmacniały w nim ducha wiary. Kochał Boga, Kościół, papieża. Kochał innych ewangeliczną miłością, której nauczył go Chrystus. Kochać bliźniego jak siebie samego. Miłosierdzie leżało u podstaw jego życia. Miał wielkie serce, przepełnione dobrocią i niezrównaną hojnością. Ocaleni z zagłady mówią, że w obozie trzeba było myśleć tylko o sobie. To było podstawowe prawo. Tylko Teresio, jak mówi jeden ze świadków, był w 100% altruistą.
Solo Teresio, afferma un testimonio, era altruista al 100%.
Praktykowana w Belgii od ponad 15 lat eutanazja doprowadziła do ukształtowania się w tym kraju prawdziwej kultury śmierci. Przenika ona niestety również do kościoła, o czym świadczy skandaliczna i wciąż nierozstrzygnięta sprawa tamtejszej prowincji Braci Miłosierdzia, która zgadza się na przeprowadzanie eutanazji w należących do tego zgromadzenia szpitalach psychiatrycznych. Jeszcze bardziej bulwersujący jest przypadek byłego pielęgniarza i diakona stałego Iwa Pope, który przedwczoraj został skazany na karę 27 lat więzienia za przeprowadzanie eutanazji na chorych, którzy o to nie prosili. Podczas procesu okazało się, że w Belgii jest to praktyka dość powszechna. Tym razem sprawa morderstw wyszła na jaw przy okazji leczenia psychiatrycznego koszmarów, jakie nawiedzały pielęgniarza.
Pop przyznał się do popełnienia kilkunastu zarzucanych mu czynów. Potwierdził również, że pacjenci nie prosili go o skrócenie życia. Większość domniemanych ofiar Popa zmarła wskutek wstrzyknięcia powietrza do żył. Emerytowany pielęgniarz zabił także kilka osób ze swojego najbliższego otoczenia, w tym własną matkę. Oskarżony twierdził, że działał powodowany współczuciem, żeby oszczędzić pacjentom cierpienia fizycznego i psychicznego, gdyż często byli to ludzie w końcowej fazie życia. W czasie procesu przesłuchiwany był także zwierzchnik diakona Popa, ówczesny metropolita Brugi, ksiądz kardynał Józef de Keyzel. Jako świadek w procesie Popa zeznawał również Mark Cozins, belgijski lekarz i obrońca eutanazji. Powiedział on, że każdego roku w Belgii odbiera się życie około 1000 osobom, które ani o to nie proszą, ani nie wyrażają na to zgody. Eutanazja serwowana nie na życzenie pacjenta lub wbrew jego woli jest nazywana kryptanazją. Doktor Cozins stwierdził, że niższy personel medyczny dyskretnie skraca życie swoich pacjentów, nie pytając ich o zdanie, ponieważ czuje się do tego zobowiązany. Zauważył on ponadto, że prawo depenalizujące kryptanazję nie jest potrzebne, ponieważ w jego mniemaniu chodzi tu o towarzyszenie pacjentowi w procesie umierania, a więc działanie dla jego dobra. Jak widać na tym przykładzie, belgijska mentalność proeutanazyjna wykazuje tendencję rozwoju w kierunku poszerzania się cywilizacji śmierci w tym kraju. W Brukseli dla Radia Watykańskiego Irmina Nockiewicz.
Porto Alegre na południu Brazylii przez ostatnie 10 dni odbywały się uroczystości ku czci patronki miasta, Matki Bożej Żeglarskiej. Wzięło w nich udział 500 000 osób. Kult Matki Bożej Żeglarskiej rozpowszechnili w drugiej połowie XIX wieku portugalscy emigranci z Wysp Azorskich. Od tamtych czasów ciekawym elementem obchodów święta jest nietypowa procesja.
2 lutego w godzinach rannych po uroczystej mszy świętej sprawowanej w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej rozpoczęła się procesja z figurą patronki miasta. Ze świątyni procesja skierowała się ku rzece Guaiba, gdzie figura Maryi uczestniczyła w przepływie rzeką z udziałem wielu statków i łodzi rybackich, a potem przeszła ulicami miasta do sanktuarium Matki Bożej Żeglarskiej, gdzie uroczystą mszę świętą polową sprawował arcybiskup Jaime Spengler. W procesji czciciele Matki Bożej przemierzyli trasę 5 kilometrów w ciągu niecałych 3 godzin, znosząc upalne tropikalne słońce. W procesji mszy świętej uczestniczyło, według obliczeń policji, ponad 100 tysięcy wiernych przybyłych z miasta i regionu metropolitalnego Porto Alegre. Procesja i kult Matki Bożej Żeglarskiej w Porto Alegre w styczniu 2010 roku została uznana oficjalnie za patrimonium kultury o charakterze niematerialnym. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Samolczewski Chrystusowiec.
Zakonnicy na całym świecie świętowali wczoraj Dzień Życia Konsekrowanego. Obchodzono go również w Rydze na Łotwie. Świętowaniu towarzyszyły inicjatywy formacyjne.
Zgodnie z tradycją osoby konsekrowane spotkały się wieczorem w ryskiej katedrze świętego Jakuba na wspólnych nieszporach i Eucharystii. W tym roku gościem był ksiądz Leszek Woroniecki, pallotyn pracujący obecnie w Szwajcarii, zresztą przed laty korespondent Radia Watykańskiego z Francji. Przed liturgią wygłosił on konferencję dla sióstr zakonnych. Wczorajsze świętowanie zakończyła wspólna agapa w staromiejskim domu świętej rodziny. Natomiast następnego dnia ksiądz Woroniecki poprowadził w ośrodku sióstr Służek na wyspie Kipsala sesję formacyjną poświęconą tożsamości i wyzwaniom dla życia konsekrowanego we współczesnym świecie. W sesji wzięło udział około 50 osób z Łotwy i Litwy. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
Nakręcono nowy film o świętym Pawle z Tarsu. W rolę apostoła pogan wcieli się James Faulkner. W produkcji wystąpi także Jim Caviezel, który zdobył popularność po odegraniu roli Jezusa w Pasji Mela Gibsona. Premierę zapowiedziano na 28 marca.
Film nosi tytuł Paweł, apostoł Chrystusa. Jako materiał źródłowy do scenariusza wykorzystano jedynie Pismo Święte. Dzięki temu film ma być wiernym odwzorowaniem historii biblijnej. Scenarzysta i reżyser podkreślają, że scenariusz był gotowy już na wstępie, a pozostało jedynie dopełnić szczegóły. Skupiły się one na wydobyciu ludzkiej strony przekazu biblijnego, powiedział Andrew Hyatt, dodając, że dokonano w tym względzie wszystkich badań i że zostały one zatwierdzone przez ekspertów. W scenariuszu znalazło się także miejsce dla Jima Caviezela, wcielającego się w rolę Łukasza Ewangelisty, który jako jedyny nie opuścił Pawła, gdy ten był w więzieniu mamertyńskim. Film otrzymał w Stanach Zjednoczonych kategorię, która ogranicza widownię do pewnej grupy wiekowej, ze względu na pojawiające się sceny pokazujące brutalność Rzymian prześladujących chrześcijan. Mimo to, jak mówi James Faulkner, odtwórca roli Pawła, będzie to bardzo piękny i wzruszający film z całkiem cudownym zakończeniem.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.